sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze 6 minut po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Audycję realizuje Paweł Kwiatkowski, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 oczywiście przegląd najważniejszych ligowych wydarzeń, czyli piłkarska PKO BP Ekstraklasa, Speedway Ekstraliga, siatkarskie derby w drugiej lidze. Powiemy także o piłce ręcznej i o hokejowej Superlidze. Zajrzymy na poznańskie Murasko, gdzie zakończyły się zawody Puchary Europy Juniorów w judo. Będziemy rozmawiać także o judo w samej stolicy Wielkopolski. Będziemy również na pięknym jubileuszu Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poznańskim osiedlu Tysiąclecia. A po 19 zajmiemy się bieganiem. Oczywiście 16 edycja Poznań Półmaratonu i będą też wątki olimpijskie. Między innymi spotkanie z Szymonem Ziółkowskim, rozmowa o polskim florecie z Tomaszem Ciepłym, a także o spodziewanym w Paryżu występie polskich i wielkopolskich paralimpijczyków. Nie zabraknie także mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Będziemy mówić także o kolarskich czwartkach oraz o wyścigach samochodowych. To wszystko do godziny 20. Sportowa niedziela, 14 dzień kwietnia, 105 dzień 2024 olimpijskiego roku. Najważniejsze informacje sportowe dnia w skrócie.
W dzisiejszych meczach piłkarskiej Ekstraklasy trzy mecze na dzisiaj zaplanowano. Od 17.30 Górnik Zabrze remisuje ze Śląskiem Wrocław 0-0. W spotkaniach zakończonych Jagiellonia Białystok przegrała z Krakowią 1-3, a ŁKS Łódź wygrał z Radomiakiem 3-2. Reprezentacja Polski koszykarek 3-3 przegrała po dogrywce z Azerbejdżanem 17-18. W finale turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Polki nie zdobyły w Hongkongu biletu do Paryża. Kolejną szansę biało-czerwone będą miały w maju w Debreczynie. Polskie piłkarki ręczne pokonały Brazylię 26-22 w spotkaniu towarzyskim rozegranym w Pile. Do przerwy Polki prowadziły 12-9. Biegacze z Afryki zdominowali 16. poznański półmaraton i zajęli całe podia. Polacy tym razem nie odegrali większej roli. Najlepszy wśród mężczyzn był Krzysztof Szymański z Kościana, który zajął 12. lokatę. Wśród kobiet 8. była Sylwia Ślęzak z Częstochowy, a zwyciężyli Etiopczycy Tereda wśród mężczyzn i Moges wśród kobiet. Siatkarki plażowe Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz przegrały z Finkami Niną Antiachen i Taru Lahti Likkonen 0-2 w meczu o wejście do ćwierćfinału turnieju Beach Pro Tour Challenge w Guadalajarze. Ostatecznie Polki zostały sklasyfikowane na 9. miejscu. Wiktoria i Daria Pikulik zajęły 6. miejsce w Madisonie podczas drugiego dnia Pucharu Narodów w kolarstwie torowym w kanadyjskim Milton. W Keirinie Mateusz Rudyk był 7. Zawody zaliczane są do olimpijskich kwalifikacji. Brytyjczyk Thomas Pidcock wygrał 58. edycję jednodniowego wyścigu kolarskiego Amstel Gold Race w Holandii. Faworyzowany mistrz świata Holender Matthew van der Poel był dopiero 22. ze stratą 11 sekund do zwycięzcy. 35. miejsce zajął Michał Kwiatkowski, a Holenderka Marianne Vos wygrała w Falkenburgu nietypową skróconą edycję kobiecego Amstel Gold Race. 20. była Katarzyna Niewiadoma. W żużlowej drugiej ekstralidze Arget Malesa Ostrów przegrała na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz 38-51. Z kolei szczypiorniści Ostrowi w pierwszej rundzie play-off ulegli w Płocku Wiśle 20-21 i przegrali rywalizację do 2 zwycięstw 0-2.
9,5 minuty po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Muzycznie startujemy od nagrania Red Hot Chili Peppers, a za 2,5 minuty już o lidze piłkarskiej. Dokładnie o 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy. I żeby się nadmiernie na początku nie denerwować, rozpoczniemy chronologicznie od meczu Warty Poznań z Koroną. 28. kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła się na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Mecz Warta Poznań kontra Korona Kielce. Zwycięstwo gospodarzy 1-0. Złoty gol w 10. minucie po indywidualnej akcji Adama Zrelaka. Konrad Matuszewski naszym rozmówcą. Spotkanie, które zagraliście nieprawdopodobnie mądrze. Tak to wyglądało z trybun.
No taki był plan, bo to był, myślę, że do tej pory najważniejszy nasz mecz w tym sezonie, bo Korona traciła od nas jeden punkt, a wiemy, że no, nam brakuje jeszcze tych punktów do utrzymania. Także najważniejsze było dzisiaj nie przegrać, ale dobrze, że wygraliśmy, zaliczyliśmy czyste konto i trochę odskoczyliśmy od tej strefy spadkowej.
Wyglądało na to, że skład troszeczkę ustawiony z takim lekkim defensywnym przegięciem, ale jednak na boisku okazało się, że to było po prostu mądre, bo zdarzały się dobre odbiory i próby akcji ofensywnych.
Tak, trener Szulczek zawsze ustawia taktykę pod danego przeciwnika. Tak, tym razem zadecydował, była to dobra decyzja i myślę, że no, mimo że ten skład był teoretycznie defensywny, to mieliśmy szansę, żeby jeszcze podwyższyć ten wynik.
Spójrzmy na chwilę z perspektywy rywali, czyli Kieleckiej Korony. No mają dużego pecha, kończyli to spotkanie w dziesiątkę, mimo że nie było żadnej czerwonej kartki, tylko kolejna kontuzja po zejściu z placu gry Malarczyka. Jakbyście trochę zluzowali sobie, pofolgowali i wyglądało to gorzej. To były nerwy w końcówce.
Tak, mamy coś takiego, że jak są ostatnie minuty i mamy prowadzenie, to trochę spuszczamy nogę z gazu. Nawet mimo tego, że przeciwnik grał w dziesiątkę, myślę, że ten będzie nas w przyszłości na to uczulał, ale dobrze, że skończyło się szczęśliwie.
Marcel Pięczek, piłkarz Korony Kielce. Mecz nerwowy, mecz wygrany przez gospodarzy, przez Wartę Poznań 1-0 i pecha ciąg dalszej ekipy kieleckiej. Nawet ostatnie 10 minut po kontuzji Piotra Malarczyka, waszego kapitana, graliście dziesiątkę.
No, Warta zagrała rozsądnie, strzeliła w pierwszych minutach bramkę, później kontrolowała to spotkanie. Mieliśmy też swoje sytuacje, zwłaszcza w tej końcówce, czy gdzieś pod koniec tej pierwszej połowy, gdzie no, powinniśmy to wykorzystać, złapać ten kontakt na remis i dalej walczyć i być w grze. Tak to niestety nie udało się tej bramki zdobyć i no, tak jak mówię, gospodarze wygrali, kontrolowali ten mecz jeszcze później w 10, po prostu ciężko nam było coś skontrolować, jakąś sytuację wytworzyć, no bo już też chyba zmian nie mieliśmy. Wiemy, jak ważny był ten mecz dla nas, chcieliśmy za wszelką cenę tutaj wywieźć 3 punkty, a przynajmniej nie stracić, to znaczy no, zdobyć chociażby ten jeden, nie udało się, mamy jeszcze 6 meczów, 6 finałów, wiemy co mamy, jaki mamy cel i będziemy dążyć za wszelką cenę, żeby go zdobyć.
Trener Warty Poznań, pan Dawid Szulczek. Panie trenerze, gdy tak zaczęliśmy patrzeć na składy przed tym spotkaniem, to mówimy, oj, coś ten Dawid Szulczek wymyślił. Sporo zawodników o takiej troszeczkę charakterystyce defensywnej, kiedy to było spotkanie, które należało wygrać. No i ostatecznie wygraliście, czyli co, szalony pomysł kolejny Dawida Szulczka wypalił?
No są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że 2 lata temu, jak wygrywaliśmy mecze w rundzie wiosennej, wygraliśmy tych spotkań chyba nawet 7 czy 8, już nie pamiętam, to w każdym z tych spotkań grał Kiełb Matuszewski na wahadle, Grzesik na wahadle, czyli boczni obrońcy nominalnie, nie skrzydłowi, jak chociażby Prigrill. W środku obrony grało 3 stoperów, przed nimi zawsze grał przynajmniej Kupczak albo Kopczyński, jeden z nich, a Miguel Luis grał obok Zrelaka w tej formacji presującej. Dzisiaj po pierwsze taki był plan na to spotkanie, żeby to powtórzyć, a po drugie wiedzieliśmy, że to, o co zawsze do nas jest zarzut, że mamy mało strzałów, mało uderzeń, że to działa w dwie strony. Kiedy my mamy na boisku tylu ludzi odpowiedzialnych taktycznie w obronie i o takiej charakterystyce defensywnej, to przeciwnik ma po prostu mało strzałów, a jak już je ma, to ma z niedogodnych pozycji. No więc jeżeli mogliśmy ograniczyć zapędy ofensywne przeciwnika, a sami wiemy, że w tym składzie czujemy się dobrze w pressingu i bardzo dobrze przy stałych fragmentach, to postanowiliśmy z tego skorzystać.
Panie trenerze, niby futbol to prosta gra, ale wyjaśnił pan klarownie, o co w tym wszystkim chodziło. Przyniosło największe powodzenie w tej 10. minucie indywidualna akcja Adama Zrelaka, bo Godinho stracił piłkę właśnie na rzecz napastnika warciarzy. Adam Zrelak, wartość dodana, strzał piękny, precyzyjny, 1-0 i dzięki temu 1-0 są 3 punkty.
No zdecydowanie, mówiłem to już w zeszłym roku, że dzięki temu, że Adam Zrelak i Robert Iwanow byli zdrowi przez cały rok, to zajęliśmy wysokie miejsce. W końcówce, jak się to trochę posypało, to spadliśmy z tego 5. Natomiast w tym sezonie kontuzja Adama zrobiona na kadrze, nie mieliśmy nawet na to wpływu jako proces treningowy, to zdecydowanie mocne osłabienie. No i ja zawsze powtarzałem, że jak mam takich zawodników na boisku jak Szymonowicz, Zrelak, to jestem postrzegany jak dobry trener, znakomity taktyk i tak dalej. Jak ich nie ma, to wtedy się nie znam, więc cieszy mnie to, że jeden i drugi są zdrowi, bo teraz znowu jestem dobrym trenerem.
A zobaczymy, jak będzie po następnym spotkaniu. Na razie Warta bardzo dobrze spisała się w piątek. Wygrała z Koroną Kielce 1-0 po golu Zrelaka w 10. minucie. Jak spisał się Lech Poznań wczoraj w Krakowie? Bardzo dobrze państwo wiedzą. Kolejorz przegrał z Puszczą Niepołomice 1-2. Już w 7. minucie Jordan Majszak wyprowadził Puszczę na prowadzenie. Artur Krakiun w 23. minucie podwyższył na 2-0. Honorowy gol Mikaela Iszaka w 87. minucie spotkania. Puszcza Niepołomice, Lech Poznań 2-1. Przenieśmy się na pomeczową konferencję prasową. Mariusz Rumak i Tomasz Tułacz.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego rezultatu. Chcę z tego miejsca pogratulować chłopakom. Długo czekaliśmy na zwycięstwo na wiosnę i gdyby ktoś kiedyś powiedział, że to będzie pierwsze zwycięstwo na wiosnę z Lechem właśnie, no to byłoby pewno wiele wątpliwości czy wątpliwych głosów. Ja myślę, że zagraliśmy najlepszą pierwszą połowę w naszych występach na tym poziomie. Świetnie realizowany plan taktyczny, a w drugiej połowie trochę zabrakło nam trzymania przy piłce w kontekście wygrania drugiej piłki czy większej swobody działań, ale graliśmy też pod presją tego właśnie niewygranego jeszcze meczu. Zawodnicy chcieli po prostu wygrać ten pierwszy mecz i to było widać, a czasami było za nerwowo w tych działaniach, ale nie ma co wybrzydzać. Ja jestem bardzo zadowolony, gratuluję chłopakom. Naprawdę szapoba za to, co dzisiaj zrobili. Jest to na pewno niespodzianka.
Trudno znaleźć słowa, bo co ja mam w sercu, to jest to, że zawiedliśmy. Zawiedliśmy siebie, zawiedliśmy kibiców, zawiedliśmy swoje rodziny, zawiedliśmy klub tym, co zrobiliśmy. Myślę, że Puszcza zagrała dokładnie tak, jak się tego spodziewaliśmy, tak jak trenowaliśmy, tak jak chcieliśmy się temu przeciwstawić. Natomiast pierwsza połowa była bardzo słaba, nie potrafiliśmy tego zrobić. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę Puszcza nie rozgrywa od tyłu, tak? Nawet jeżeli jest otwarcie gry, to gra do boku i długie podanie, ciągle długie podanie. W związku z czym też zmieniliśmy ustawienie, zagraliśmy na dwie szóstki, żeby tą drugą piłkę zebrać. I przede wszystkim Puszcza wciągnęła nas w grę, w której piłka była wysoko, a tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy piłkę na podłożu, chcieliśmy kontrolować. Nawet były momenty, tak mi się wydaje, no bo przy odrobinie dokładności do przerwy można było gdzieś tam sytuację sobie stworzyć, ale to jest zdecydowanie za mało. W przerwie rozmawialiśmy o tym, żeby przyspieszyć grę przede wszystkim, graliśmy za wolno z tyłu. Nie nabraliśmy dobrego rytmu, żeby znaleźć te przestrzenie i złamać linię obrony. Też wolno reagowaliśmy na drugą piłkę przy długim podaniu. To były takie dwie najważniejsze rzeczy, o których rozmawialiśmy i taka pewność siebie, no, że musimy gonić po tym boisku, no, że to musi czasami też boleć. No, nie możemy tylko opierać się na jakości. No. Piłka nożna też albo przede wszystkim polega na tym, żeby wojować na boisku. Odpowiedzialność trenera nie tylko w piłce nożnej jest być z piłkarzami, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle. Ja szybko zszedłem dzisiaj z boiska i pozbierać myśli, bo to, co jest dzisiaj w moim sercu, to jest zawód. Ale kiedy dostałem informację, że jest mnie potrzeba na boisku, to ani przez moment się nie zastanawiałem, tylko potrzeba rozmawiać. Po prostu między ludźmi trzeba rozmawiać. Dopóki będą szanse, to będziemy grali o mistrzostwo. Dzisiaj najważniejsze, żeby Legia w pucharach i to jest w mojej głowie, ale to nie jest gra, którą zespół z ambicjami może prezentować.
Lech Poznań przegrał w Krakowie z Puszczą Niepołomice 1-2. W pozostałych spotkaniach ŁKS Łódź wygrał z Radomiakiem 3-2. Jagiellonia przegrała z Krakowią 1-3. Pogoń Szczecin wygrała z Ruchem Chorzów 5-0. Raków Częstochowa zremisował z Legią Warszawa 1-1. Stal Mielec zremisowała z Widzewem Łódź 0-0. Warta Poznań, jak mówiliśmy, pokonała Koronę Kielce 1-0. Trwa mecz Górnika Zabrze ze Śląskiem. Wrocław, koniec pierwszej części spotkania. Górnik prowadzi ze Śląskiem 1-0. Jutro mecz Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin. W tabeli na prowadzeniu Jagiellonia Białystok 52 punkty, drugi Śląsk ma 50 punktów, ale gra swoje spotkanie. Lech ma 48 punktów, jest na trzecim miejscu w tabeli, to się nie zmieni po tej kolejce. Pogoń traci do Lecha 1 punkt, Raków Częstochowa i Legia Warszawa tracą do Lecha 2 punkty. Warta Poznań jest na 13 miejscu w tabeli, 31 punktów. Co najważniejsze, to są 4 punkty przewagi nad strefą spadkową, a do końca sezonu 6 kolejek.
Bardzo interesujące wyniki tej 28 kolejki. Taki troszkę weekend piłkarskich cudów. Jak będzie w następnej kolejce? Zobaczymy. 29 kolejka spotkań dla Lecha. Następna niedziela, 21 dzień kwietnia o 15 na antenie Polskiego Radia Poznań. Transmisja z Alei Unii w Łodzi. Łódzki Klub Sportowy kontra Kolejorz. A na mecze Warty poczekamy do poniedziałku 22 kwietnia do godziny 19. Wtedy na antenie MC Radia 127 będziemy dla Państwa relacjonować bezpośrednio ze stadionu w Grodzisku Wielkopolskim mecz Zielonych z Mielecką Stalą. Teraz przez 2 minuty kolejny muzyczny relaks, a później już o żużlu, koszykówce i o siatkówce. Więcej emocji na żużlowych torach ruszyła także Speedway Ekstraliga, a tam Wielkopolski Jedynak, czyli Fogo Unia Leszno, która w pierwszym spotkaniu na stadionie Smoczyka podejmowała częstochowskiego Łukniarza. Mecz nieprawdopodobnie zacięty, ostatecznie wygrany przez leszczyńskie Byki 47-43, ale wynik tego spotkania rozstrzygnął się dopiero w 15 gonitwie dnia. Relacja z tego meczu naszego reportera Jacka Marciniaka.
Na pewno było bardzo ciężkie to spotkanie. Nie weszliśmy może dobrze w ten mecz. Ta druga seria nam się nie poukładała.
Janusz Ślączka, trener Włókniarza Częstochowa.
Niektórzy zawodnicy jeszcze muszą popracować nad sprzętem, bo nie działa tak, jak powinien i mała zdobycz punktowa. Przez cały mecz walczyliśmy i chcieliśmy wygrać, bo wiadomo, po to przyjeżdżamy. To są sportowcy, zawodowcy, także nie było tak, że ktoś nie chciał jechać, wygrywać, no ale Unia dzisiaj była lepsza.
Trener Fogo Unii Leszno, Rafał Okoniewski, jak ocenia pan swój debiut jako trener?
Myślę, że dobrze. Najważniejsze, że drużyna wygrała i z tego się bardzo cieszymy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo Częstochowa nie jest słabą drużyną. My udowodniliśmy, że nie jesteśmy na pożarcie i na pewno tak nie będzie. Także dzisiaj pokazaliśmy też kawał dobrej roboty. Może końcówka nam troszeczkę uciekła, a jestem z Słowaków bardzo zadowolony. Najważniejsze jest zwycięstwo.
Ale trochę nerwówki było w końcówce.
Na pewno, no. Coś nam uciekło, musimy się zastanowić co, ale to jest nasza sprawa, także na pewno będzie jakaś analiza i wyciągniemy z tego wnioski. W lidze nie ma słabych meczy, a tym bardziej, że to pierwszy mój mecz w roli trenera, menadżera, także przeżywałem to na pewno, jestem za drużyną i dlatego te emocje musiały być, ale myślę, że one są też pozytywne, bo bez emocji, bez adrenaliny by tego nie było, a tak jest ten smak lepszy zwycięstwa. Cieszę się, że Janek mógł pojechać bardzo jemu i chłopakom, bardzo dziękuję, bo wykonali naprawdę ogrom pracy i wygrali ten mecz.
Kolejny debiutant w Ogólnie Leszno, Andrzej Lebiediew.
Jeszcze są do poprawki, bo jak widać, że no nie mogłem uciekać od Leona i strzelił mi 3 razy chyba po trasie. Miałem super starty dzisiaj, trasę też jakby dosyć fajnie, ale niewystarczająco na Leona, także jest jeszcze pole do manewru, do poprawki, także żeby być na tym torze jeszcze szybszym. Można być zadowolonym z tego dorobku, zawsze miałem kogoś za plecami, jeśli chodzi o rywala. Myślę, że zrobiłem wkład w to zwycięstwo.
Kapitan Ogólnie Leszno, Janusz Kołodziej, kamień z serca spadł po tym meczu?
Oczywiście, bo tak naprawdę bardzo nam zależało na wygraniu tych zawodów i to było jakby najważniejsze i tego udało się jakby to sprawić. Cała drużyna mega naprawdę walczyła i robiła wszystko, żebyśmy wygrali. Różne były punktacje, różne wyniki w danym momencie. Zrobiło się nerwowo.
Ozdobą tego meczu były twoje pojedynki z Leonem Madsenem.
Tak, ale no niestety większość przegrałem, więc to pokazuje też, że dużo pracy przede mną i muszę jakby popracować nad tym i nie mogę jeszcze spać spokojnie, tylko muszę po prostu robić co się da. Byliśmy u siebie, więc ja powinienem być szybszy, ale widać, że braki jeszcze są. Nie czułem jakby dyskomfortu, jeśli chodzi o kontuzję, czułem bardziej dyskomfort, że nie jeździłem tyle, bo jednak ten moment do tego meczu jest bardzo ważny, a ja jakby to nie mogłem tego zrobić, nie mogłem jeździć, tylko siedziałem na rehabilitacji. Dlatego cieszę się, że wygraliśmy te zawody i wynik dla nas jest pozytywny.
Junior Leszczyńskiej Unii Damian Ratajczak.
Są powody do zadowolenia, choć kurde ta końcówka w tym 14 biegu trochę popsułem. Gdzieś tam te pierwsze kółko przeważyło na tym, że stało się jak tak się stało. Gdzieś później próbowałem Kacpra gonić, ale może też za szeroko wchodziłem. No próbowałem wszystkiego co mogłem, żeby ten wynik był lepszy dla nas w tym 14 biegu, żeby już to rozkrzygnąć na korzyść naszą. Ale no cóż, cieszymy się, że wygraliśmy i o to nam chodziło. Dobry początek sezonu. Na razie jeden mecz, jeden wygrany bieg, 5-1. Zobaczymy co dalej. Wiadomo, że raz będzie myślę lepiej, raz gorzej, ale żeby gdzieś pewien poziom utrzymywać i robić te kroki do przodu.
Pierwszy krok został zrobiony. Przypomnijmy, Foga Unia Leszno, Tauron Włókniarz Częstochowa 47-43. Przy okazji poinformuję, że już w najbliższy wtorek o 19.15 w kolejnym wydaniu audycji Sportowa Arena właśnie o leszczyńskich bykach porozmawiamy. Gościem w naszym studiu Sportowej Areny we wtorek 19.15 będzie dyrektor zarządzający leszczyńskich byków, pan Sławomir Kryjom. Polecamy tę audycję. A w innych meczach pierwszej kolejki Speedway Ekstraligi Better to Sparta Wrocław pokonała Falubac Zielona Góra 47-41. Dwa mecze zaplanowane na dzisiaj. Trwa mecz w Grudziądzu tamtejszego GKM-u z mistrzami Polski z Motorem Lublin i na razie ekipa z Lublina prowadzi 39-33. Z kolei o 19.15 rozpocznie się mecz w Gorzowie tamtejszej Stali z toruńskim Apatorem.
A w drugiej Ekstralidze mamy już komplet wyników pierwszej kolejki, bo wszystkie mecze się zakończyły. Niestety porażki wielkopolskich drużyn. Już wczoraj PSZ Poznań przegrał na Golęcinie z Rowem Rybnik 42-48, natomiast dzisiaj Arget Malesa Ostrów przegrała w Bydgoszczy z Polonią 38-51. Ponadto Stal Rzeszów wygrała z Orłem Łódź 54-36, a Wybrzeże Gdańsk przegrało z Wilkami Krosno 43-47.
Radio Poznań pod siatką.
Powoli zbliżają się do końca rozgrywki siatkarskie. W finale rywalizacji w Ekstraklasie pani potyczka pomiędzy Chemikiem Police a Rzeszowskimi Rysicami. Na razie w playoffie prowadzi 1-0. Drużyna z Polic. Zakończyła się ta rywalizacja w Ekstraklasie dla wielkopolskiego jedynaka, czyli dla Energii MKS-u Kalisz. Przypomnijmy, drużyna kaliska przegrała dwukrotnie w rywalizacji o 7. lokatę z Unii Opole. Zatem na 8. miejscu skończyły te rywalizację Kaliszanki. Trwa oczywiście jeszcze twarda, zacięta walka w drugiej lidze męskiej siatkówki. Tam mamy wielkopolskie drużyny, ale zacznijmy od innej pary. Toruńskie Anioły bardzo gładko w rywalizacji do 3 wygranych awansowały do półfinału, pokonując Stilon Gorzów kolejno 3-1, 3-0 i 3-2. Za to przed tygodniem rozpoczęła się rywalizacja Wilków Wilczyn z poznańskim Energetykiem na parkiecie w hali w Wilczynie. Pierwsze spotkanie wygrały Wilki 3-2. Drugi mecz wygrał Energetyk Poznań. Zatem po tych dwóch spotkaniach był remis w playoffie 1-1 i drużyny przeniosły się do Poznania. W ten weekend dwa mecze na poznańskim parkiecie.
Może cieszyć się zespół Wilków Wilczyn po meczach z Energetykiem Poznań. Playoff 3-1 w czwartym meczu, 3-1 w rywalizacji playoff. Michał Muszyński, szkoleniowiec Wilków.
Trzeba oddać, że młody zespół z Energetyka postawił się bardzo. Nie spodziewaliśmy się, jak mamy być szczerzy, że będą takie problemy, ale podoba mi się, że po tym meczu sobotnim w Wilczynie, którym przegraliśmy, zespół podniósł się i wygraliśmy na trudnym terenie, na dużej hali, gdzie my mamy malutką halę. Zrobiliśmy to. Od kiedy Energetyk jest w drugiej lidze, my nigdy w Poznaniu nie wygraliśmy. Nawet seta. Wczoraj to była pierwsza wygrana Wilczyna w Energetyku. Od kiedy Energetyk jest w drugiej lidze. Wygrywaliśmy z Ułamem starym, ale z Energetykiem nigdy. Także w ten weekend pokazał, że można.
Playoffy też rządzą się swoimi prawami.
Runda zasadnicza to jest prosta gra. Playoffy pokazują, kto jest prawdziwym zawodnikiem. Tak? I na początku troszeczkę mieliśmy problem z nerwami, właśnie ze spokojem, ale im dalej w las, tym więcej zawodników pokazywało, że tak ma przysłowowe jaja.
Zakończony tutaj playoff wewnętrzny.
Jest turniej półfinałowy, mam nadzieję, że nigdzie na niego nie będziemy jechali, tylko będziemy go organizować. Taki jest cel. Robiliśmy już to we Wilczynie, także mamy w tym wprawę, także liczę, że PZPS wybierze nasz ośrodek na to, żeby ten turniej półfinałowy odbył się u nas.
Co jest celem Wilków Wilczyn?
To, co właśnie zrobiliśmy. A celem dalej? Tam to już wszystko może zdarzyć.
Trener Energetyka Dominik Hajduk.
Wiedzieliśmy, że zadanie będzie trudne, bo mają przewagę boiska. Zasłużenie, wygrali 3 mecze w krótkim odstępie czasu, także gratuluję i życzę powodzenia dalej. Chcieliśmy zagrać w tym turnieju półfinałowym, bo rok temu graliśmy, było bez playoffów, skończyliśmy na drugim miejscu, tutaj musieliśmy o tą dwójkę powalczyć właśnie. Chłopaki walczą o każdą piłkę w każdym secie, gdzieś tam jak widać emocje były. Każdemu zależy. Może nie deklarowaliśmy aspiracji o awans przed sezonem, bo nigdy tego nie robimy, zawsze chcemy wygrać każdy mecz, tak? Także walczymy w każdym meczu. Skończyliśmy rundę zasadniczą na trzecim miejscu. Bardzo dobry wynik.
Na playoff już rządzi się swoimi prawami.
Tak, ja właśnie przed chwilą chłopakom to powiedziałem, że zebraliśmy cenne doświadczenie, że właśnie wiemy, jaka jest różnica między graniem rundy zasadniczej. Też potrafimy w przestrzeni 2 tygodni mecz wygrać, pojechać na wyjazd, przegrać, wrócić, wygrać, ale to są 2 tygodnie. Tak, jest różnica. Bardzo młody zespół. Myślę, że oprócz Trefla Gdańsk to jest najmłodszy zespół tutaj w lidze i na pewno zbieramy cenne doświadczenie.
Dodajmy, że była to rywalizacja, uwaga, 2 najlepszych męskich drużyn w naszym regionie, jeśli chodzi o rywalizację ligową. Do turnieju półfinałowego awans do Taurun pierwszej ligi męskiej siatkówki przedostała się drużyna Wilków Wilczyn, która, przypomnijmy, w ten weekend w Poznaniu 2-krotnie pokonała Energetyka Poznań 3-0 i dzisiaj 3-1.
To jeszcze suplement siatkarski. Wracamy na chwilę do kobiet, bo trwa też walka o awans do ekstraklasy siatkarek. Dobrze spisuje się Enea KS Piła, który w pierwszej rundzie play-off spotkał się z Basem Białystok. Tydzień temu Pilanki męczyły się we własnej sali, wygrały 3-2 w 5-setowym pojedynku. No i wczoraj odbyło się drugie spotkanie w rywalizacji do 2 zwycięstw i ponownie lepszy okazał się zespół z Piły, który wygrał w Białymstoku z Basem 3-2. Zatem 2-0 dla Pilanek i to Enea Basket Piła zagra w turnieju Final Four pierwszej ligi siatkarek.
Radio Poznań pod koszami.
Czekamy na godzinę 20, bo dzisiaj właśnie o 20 w Arenie Ostrów mecz Ekstraklasy koszykarzy Argetbem Stal Ostrów Wielkopolski rywalizację podejmie z koszykarzami Anwilu Włocławek. Pewnie będzie gorąco w Arenie Ostrów, bo zawsze tak jest podczas rywalizacji tych drużyn. Niektóre mecze 28 kolejki Ekstraklasy Męskiej Koszykówki już się zakończyły. Arka Gdynia przegrała z Dzikami Warszawa 69-94. Zastal Zielona Góra pokonał Czarnych Słupsk 89 89-80. GTK Gliwice przegrało jednym punktem z Treflem Sopot 79-80. Start Lublin pokonał dwoma punktami spójnie Stargard 110-108. MKS Dąbrowa Górnicza w dzisiejszym meczu wygrał z Sokołem Łańcut 100-90, a Śląsk Wrocław pokonał Arrivę Polski Cukier Toruń 78-69. Do przerwy w meczu Mistrzów Polski Kinga Szczecin z Legią Warszawa, a prowadzenie gości z Warszawy 42-40.
W pierwszej lidze koszykarzy ostatnia kolejka sezonu zasadniczego. Wczoraj odbyło się jedno spotkanie. Kotwica Kołobrzeg wygrała z miastem Szkła Krosno. Przegrała Kotwica 68-84. Zwycięstwo drużyny z Krosna. Natomiast wszystkie pozostałe mecze zaplanowano na dzisiaj na godzinę 18:00. W tym derby Wielkopolski w sali Posir D przy drodze dębińskiej. Tam Enea Basket Poznań podejmuje Mana Lake Soku Marbo Międzychód. Niestety jest to już mecz właściwie o pietruszkę i o honor, dlatego że już przed tym spotkaniem było wiadomo, że Enea Basket Poznań nie ma szans na awans do fazy playoff, a drużyna z Międzychodu w zeszłym tygodniu pożegnała się z zapleczem Ekstraklasy, czyli z pierwszą ligą koszykarzy. No ale derby są derbami, publiczności nad komplet. Kilkuset widzów z Międzychodu także przyjechało na to spotkanie, ale prowadzenie w drugiej kwarcie Enea Basketu Poznań 38-23. Pierwsza kwarta wygrana przez Poznaniaków 26-15. W drugiej kwarcie jest 12-8 dla Poznaniaków, którzy prowadzą, przypomnę, 38-23. O tym wyniku będziemy mówić. W drugiej lidze koszykarzy druga runda play-off. Tutaj dwa zespoły z naszego regionu zakończyły swój udział w rozgrywkach. Drużyna kosza kompaktowego Pleszew przegrała u siebie z Notecią Inowrocław, czyli z jednym z pretendentów, z kandydatów do awansu 66-94 i w rywalizacji do dwóch zwycięstw Noteć wygrała 2-0, awansowała do ćwierćfinału drugiej ligi koszykarzy, a kosz kompaktowy żegna się z rozgrywkami. Mnóstwo emocji przysporzyła rywalizacja Tarnowi Basket Tarnowo Podgórne z Turowem z Zgorzelec. Pierwsze spotkanie przegrali i koszykarze z Tarnowa Podgórnego w Zgorzelcu. Przegrali także drugie, ale po walce w wypełnionej hali przy ulicy Nowej 15 w Tarnowie Podgórnym Tarnowia uległa wczoraj Turowowi 73-78. Zatem Turów lepszy w rywalizacji do dwóch zwycięstw. 2-0. Tarnowia kończy sezon. Oznacza to, że dla wielkopolskich drużyn sezon drugiej ligi koszykarzy się właśnie zakończył.
W pierwszej lidze koszykarek czekamy na drugą rundę rywalizacji play-off i poczekamy do środy, kiedy rywalizację wyjazdowym meczem z GTK Gdynia rozpocznie ekipa MUKS-u Poznań, a podopieczne Macieja Brocińskiego zobaczymy w drugim spotkaniu za tydzień w hali Posir B. Wtedy oczywiście drugi mecz przeciwko drużynie z Gdyni. Tyle o koszykówce. Teraz Lenny Kravitz przez 2 minuty, a później piłka ręczna i hokejowa Superliga, a także sprawy reprezentacyjne laskarzy.
W Superlidze pierwsza runda play-off drużyn z górnej grupy, dwa wielkopolskie zespoły. Zakończyła swoją rywalizację w tej fazie drużyna Ostrowi. Drużyna z Ostrowi postawiła się dzisiaj drużynie Orlen Wisły Płock. Do przerwy prowadzenie 3 bramkami, ale ostatecznie Wisła Płock wygrała z Ostrowią 21-20 i w rywalizacji do dwóch zwycięstw. Zwycięstwo Orlenu Wisły Płock 2-0 i awans do półfinału. Energa MKS Kalisz po pierwszym meczu przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-1. Jutro w Zabrze o godzinie 18 odbędzie się mecz numer 2. Ponadto Chrobry Głogów wygrał z Azotami Puławy 34-33 i tu jest remis 1-1. Natomiast Industria Kielce wygrała z MMTS-em Kwidzyn 40-25 i wygrała rywalizację ćwierćfinałową 2-0.
Jeszcze runda zasadnicza w Lidze Centralnej. Nielba Wągrowiec, nasz wielkopolski jedynak na tym poziomie rozgrywkowym. Wczoraj Nielba przegrała wyjazdowy mecz Białej Podlaskiej z Akademikami z AWF-u 26-29. W innych meczach Ligi Centralnej Zagłębie Sosnowiec pokonało MKS Wieluń 32-24. Padła Zamość zwyciężyła KPR Autoinwest Żukowo 35-27. Pogoń Szczecin przegrała z Miedzią Legnica 22-24. Remis meczu SMS ZPRP Kielce ze Stalą Mielec 29-29, ale karne lepiej wykonywali Mielczanie, którzy wygrali te rywalizacje 4-2.
W pierwszej lidze piłkarzy ręcznych doszło do derbów dawnego Leszczyńskiego w leszczyńskim trapezie. Drużyna Realu Astromalu podejmowała tęczę Folplast Kościan. Do przerwy drużyna z Kościana prowadziła w Lesznie 16-14, ale ostatecznie wygrał Real Astromal 30-28, a na meczu w trapezie był oczywiście Jacek Marciniak.
Panie trenerze, mecz prestiżowy.
Tak, mecz prestiżowy, derby tutaj regionu.
Fryderyk Musiał, trener tęczy Kościan.
Szkoda tylko, że mecz stracił na widowisku i pierwsza połowa fajna, a w drugiej połowie bardziej zawodnicy zarówno jednej i drugiej drużyny skupili się chyba nie na graniu i sporcie tutaj, tylko na zrobieniu krzywdy przeciwnikowi. I to jest największa bolączka gdzieś tutaj. Zrobiliśmy w najważniejszych momentach meczu błędy i zespół nas tutaj skontrował i no niestety przegraliśmy kolejny mecz. Gdzieś gramy pierwsze połowy dobrze i tracimy seriami bramki. Nad tym musimy pracować, już jest końcówka sezonu. Na pewno nie po naszej myśli, bo mieliśmy trochę inne cele też, ale co, no mecz jest jak kolejny. Dla widowiska może trochę gorszy, punkty dzisiaj zostają Lesznie. My dzisiaj popełniliśmy zbyt dużo błędów i niestety przegrywamy. Smaczkiem było to, że tutaj grałem i niektórzy chłopacy tutaj też grali w Lesznie i niektórzy chłopacy z Leszna grają w Kościanie, więc dodatkowa adrenalina, że...
Panie trenerze, po pierwszej połowie wierzył pan, że ten mecz tak się zakończy?
Oczywiście, że wierzyłem, bo nie po to trenujemy, żeby się poddawać po takiej pierwszej połowie. Mimo tego, że tam chyba było na początku 6 bramek przewagi już dla drużyny z Kościana, to cały czas apelowałem o spokój i dobry pomysł na grę.
Maciej Wierucki, trener Realu Astromalu.
To w drugiej części zaczęło nam wychodzić lepiej niż w pierwszej i cieszymy się dzisiaj z 3 punktów.
Zacięty mecz.
No jak to derby, wiedzieliśmy, że Kościan chce wygrać u nas, bo chyba jeszcze tego nie zrobił, a bardzo ma na to apetyt, no ale my się nie poddaliśmy, oni też. Fajne widowisko na pewno.
W tęczy Kościan gra wielu pana podopiecznych, którzy u pana trenowali.
Damy się jak łyse konie, razem biegaliśmy po boiskach. Miło się spotkać po latach i pobiegać. Na pewno Fryderyk jako bramkarz wie wszystko o nas, ma rozpisane i na pewno jest ta trudność dla nas jako zawodników atakujących, że zna nas, wie jak rzucamy na zmęczeniu, jakie są nasze ulubione rzuty. Na pewno to przekazywał. Tyle lat razem trenowaliśmy, te ruchy na boisku też wiemy jak wykonywać i to są detale.
Zawodnik tęczy Kościan Mateusz Nowak. Taki mecz z podtekstami, prawda?
Można tak powiedzieć. Zawsze takie mecze derbowe, fajne do grania. Czy grałem w Lesznie, czy gram w Kościanie, to zawsze fajnie do takiego meczu się podchodzi. Dodatkowe emocje. Wiadomo, fajnie wrócić na stare śmieci, jak to się mówi, i pokazać się tu przed leszczyńską publicznością. Gratuluję chłopakom. Wyciągnęli nam zwycięstwo w ostatnich minutach i jak najbardziej zasłużyli na to. 3 punkty są dla nich i gratulacje jeszcze raz.
Co się stało w drugiej połowie? Bo coś się zacięło tęczy?
Ciężko powiedzieć. Nie wiem, tak jak już byśmy myśleli przy 4 do przodu, że ten mecz się wygra. Potem troszeczkę za dużo błędów popełniliśmy w ataku. Za dużo też nam tutaj fajnie porzucał z lewego rzutu Pawłowski. Trzeba grać dalej, walczyć. Jeszcze 2 mecze nam zostały i trzeba liczyć na kolejne jakieś 3 punkty.
Lider Realu Astromalu Marcin Jeszkowski.
Twarda walka, ale to jest sport dla prawdziwych mężczyzn. Trzeba trochę poświęcenia, bo to później gdzieś tam właśnie w ostatecznym rozrachunku sprawia, że mecze się wygrywa, jedną bramkę albo przegrywa.
Bardzo zacięty mecz.
Tego się spodziewaliśmy, że ten mecz tak będzie wyglądał bramka za bramkę. Nie zaskoczyli nas, bo pół roku temu w pierwszej rundzie zagrali w podobny sposób, że staraliśmy się włączyć od piłki. Troszkę to przetrenowaliśmy, jednak w pierwszej połowie nie wszystko wychodziło, a w drugą połowę myślę, że pokazaliśmy charakter i te mecze ogólnie takie z Kościanem derby nie wygrywa się umiejętnościami, tylko właśnie charakterem, drużyną i dzisiaj pokazaliśmy, że jest ten zespół i jest charakter.
Zwycięstwo Realu Astromalu Leszno z tęczą Folplast Kościan 30-28, natomiast 22 zwycięstwo w 22 meczu odniósł Grunwald Poznań, zdecydowany lider tabeli, który pokonał w innym derbowym spotkaniu na wyjeździe w Olsztyniaka 31-25. Ponadto Goki Skąty Wrocławskie wygrał z liderem Swarzędz 43-29. Olimp Grodków wygrał z Zewem Świebodzin 35-28. ŚKPR Świdnica przegrał z Borem Oborniki Śląskie 30-34, a Orlik Rzek przegrał ZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego 24-34.
W grupie C pierwszej ligi piłkarzy ręcznych mamy tylko jedną drużynę z Wielkopolski, to ekipa Startu Konin, która w ten weekend przegrała z Eneą Orlętami z Woleń 29-32. W innych meczach tej grupy akademicy z UW Warszawa 42-30 pokonali w derbach AZS ABF Warszawa. Warszawianka pokonała Trójkę Ostrołęka 25-22, a Włókniesz Konstantynów Łódzki przegrał z SMS-em ZPRP pierwszym Płock 25-33.
W Superlidze piłkarek ręcznych, generalnie w rozgrywkach piłkarek ręcznych, przerwa reprezentacyjna. Przypomnę, reprezentacja Polski wygrała w towarzyskim meczu z Brazylią w Pile dzisiaj 26-22, ale awansem swoje spotkanie rozegrał MKS Urbis Gniezno. Skoro nie ma kadrowiczek w składzie, to można było umówić się na wyjazdowe spotkanie z Piotrkowią w ramach Superligi Szczypiornistek i to spotkanie Urbis Gniezno wygrał wczoraj w Piotrkowie 31-28, prowadząc już do przerwy 16-13.
Hokejowe Radio Poznań.
Następna seria meczów w walce o Mistrzostwo Polskich Hokeistów na trawie już na otwartych stadionach. My zabieramy państwa na wczorajsze późnowieczorne derby. Warta Poznań kontra AZS AWF Poznań.
Sobotni wieczór, godzina 21. O tej porze rozegrany został mecz Superligi Hokeistów na Trawie, w którym AZS AWF Poznań w roli gości z Wartą Poznań 5-3. Jacek Adrian, szkoleniowiec drużyny akademickiej. Panie trenerze, odnoszę wrażenie, że w tym meczu wszystkie gole wynikały akurat z przewagi danego zespołu. Miała przewagę Warta, strzelała gole. Mieliście przewagę wy, strzelaliście gole. I chyba waszych momentów było w tym meczu po prostu więcej.
Tak, bo nawet zawodnicy stwierdzili, że w pierwszą połowę prowadzimy grę, powinniśmy strzelać bramki. Było 2-0, wydawało się, że jest okej, a później taka, no nie wiem, minuta, dwie dekoncentracji, błędów indywidualnych, przeciwnik doszedł 2-2. Ja po meczu pogratulowałem zawodnikom tego momentu, że wytrzymali, bo strata przewagi dwóch bramek, no różnie wpływa na drużynę. Bardzo szybko odpowiedzieliśmy rogiem, później jeszcze bramka na 4-2 i znowu taki moment, no bezsensowny, brak koncentracji w defensywie, stracona bramka. Znowu szybka odpowiedź, bo generalnie to my kontrolowaliśmy chyba ten mecz w większym wymiarze czasu niż Warta. To chyba wynik sprawiedliwy, bo Warta jak przejęła inicjatywę, strzeliła bramki, ale w większym wymiarze chyba jednak AWF. Taka pora La Ligi lub Ligi Piłkarskiej Portugalskiej, no ale myślę, że dla kibiców dużo bramek, emocjonujący mecz, ciepły wieczór. Chyba warto przychodzić na hokej na trawie o każdej porze, a o takiej tym bardziej.
A w tabeli ciasno i każdy tych punktów potrzebuje.
Bardzo ciasno, będzie do samego końca walka. My niestety zaczęliśmy tą rundę wiosenną od fatalnej dyspozycji, fatalnej porażki z Siemianowicami, najsłabszą drużyną w lidze. Cieszę się tym bardziej z dzisiejszego zwycięstwa.
Mikołaj Gumny, gracz Zielonych.
Dawno tak nie przestrzeliłem karnego, gdzieś tam piłka mi zeszła. Drugim poprawiłem już dobrze. Też nie ma co ukrywać, brakuje nam dwóch kluczowych zawodników. Niestety na początku rundy Michał Wachowiak złamał rękę. No widać to, bo często popełniamy głupie błędy w obronie, przez które jesteśmy później karceni. No nie, zwalczymy dalej. Ścisk jest w tabeli bardzo duży. Następny mecz z Siemianowicami. Tam już musimy zdobyć 3 punkty, żeby się utrzymać w grze o czwórkę, bo tam chcemy się znaleźć. No musimy walczyć dalej, następnym rzeczem Siemianowicami i potrzebne są po prostu 3 punkty. Myślę, że to też jest może nie wina, no przyczyna z tego, że mamy bardzo młody skład, dzisiaj 2 15-latków. Bardzo fajnie się chłopaki rozwijają. Na ten moment może tego doświadczenia jeszcze chłopakom brakuje, no bo to mają 15-17, max 18 lat, więc myślę, że duża przyszłość przed Wartą. Jeżeli nie w tym sezonie, to myślę, że może nie nawet jeszcze następne, ale na przykład za 2 sezony to naprawdę Warta będzie bardzo mocną ekipą.
Wczoraj wieczorem na stadionie przy ulicy Królowej Jadwigi Warta Poznań przegrała z AZS-em AWF-em Poznań 3-5. W innych superligowych meczach laskarzy Siemianowiczanka przegrała z Grunwaldem Poznań 2-3. LKS Rogowo uległ akademikom z Politechniki Poznańskiej 0-2. Pomorzanin Toruń zremisował ze Stelną Gniezno 2-2, ale karne zagrywki lepiej wykonywali torunianie. Wygrali je 4-3.
To liga, ale są też tematy reprezentacyjne związane z hokejem na trawie. Posłuchajmy.
Ruszyła wiosenna rywalizacja w hokej Superlidze. Emocje sporo, ale także emocje na pewno czekają nas te reprezentacyjne, no bo będzie wielki turniej w Gnieźnie. Już powolutku pozyskiwani są wolontariusze do tej imprezy. A jakie jest spojrzenie na tę zbliżającą się bardzo ważną imprezę, bardzo interesującą dla polskich kibiców, trener, selekcjoner biało-czerwonych Dariusz Zachwalski?
Ja myślę, że każda impreza organizowana w kraju i pozyskanie nowych ludzi w środowisku i zapoznanie się z dyscypliną dla ludzi, którzy nie znają hokeja na trawie, jest fenomenalne sytuacją. A to jest sytuacja szczególna, bo takiego mocnego turnieju w Polsce nie było bodajże od 30 lat. Przyjeżdża światowy top i ja z chęcią po prostu tutaj i z szczerym sercem zachęcam wszystkich do przyjazdu, bo to będzie fenomenalny event sportowy i na pewno jeśli ktoś nie widział hokeja, to się w tej dyscyplinie zakocha właśnie w tym momencie.
Darek, powiedziałeś światowy top, no to przypomnijmy.
No pierwszy mecz to już jest od razu Nowa Zelandia, po czym mamy Koreę, potem mamy RPA i na koniec Austrię. To jest nasza grupa, w grupie drugiej jest też Pakistan, jest też Malezja, jest też Francja i Japonia.
Wspomniałem, że ruszyła walka w hokejowej Superlidze w tej rundzie rewanżowej wiosennej. Będzie czas na przygotowanie do tej gnieźnieńskiej imprezy samej kadry? Jakieś konsultacje, dłuższe zgrupowanie? Jak to planujesz?
Znaczy 2 krótsze w zasadzie zgrupowania i treningi stacjonarne. Co poniedziałek się spotykamy tutaj w Poznaniu na treningach stacjonarnych, gdzie szlifujemy i wzbogacamy ten trening klubowy. Natomiast no, nie ma czasu, bo jest sezon tak utkany, musimy skończyć sezon w zasadzie przed tymi rozgrywkami w Gnieźnie. No i po prostu nie ma nawet weekendu wolnego. Wykorzystujemy każde możliwe święta, czyli Wielkanoc, teraz ten weekend majowy. Wtedy się spotykamy, wtedy pracujemy nad kwestiami taktycznymi. Natomiast dużo będziemy bazować na formie zawodników wypracowanej w klubach tutaj w Polsce i za granicą.
To jeszcze dopytam, wyczuwasz to taką wewnętrzną mobilizację samych hokeistów, że chcieliby zagrać się w tej naszej reprezentacji właśnie w Gnieźnie przed własnymi kibicami?
Znaczy, może inaczej, jeśli ktoś nie ma ochoty. Ja zawsze mam ochotę do gry, czy to jest mecz dobry, czy słaby. Natomiast jak ktoś nie ma ochoty grać z drużynami, które jadą za chwilę na Igrzyska Olimpijskie do Paryża, no to ja takich zawodników nie chcę w ogóle w kadrze. Także nie wyobrażam sobie inaczej niż pełnego zaangażowania i pełnej motywacji.
Darku, to jeszcze przypomnij dokładnie termin tego turnieju. Kiedy pierwszy mecz Biało-Czerwonych?
Biało-Czerwoni zagrają pierwszy mecz 31 maja. Później gramy 1 czerwca, później mamy 2 dni pauzy. Gramy 4, dzień pauzy i 6.
W sportowym rytmie.
Naprawdę wielkie emocje judockie w hali UAM przy ulicy Zagajnikowej w Poznaniu. Wielka, wspaniała międzynarodowa impreza, Puchar Europy juniorek i juniorów. Naszym rozmówcą członek zarządu Polskiego Związku Judo, odpowiadający także za organizację tej poznańskiej imprezy, bo to wielkopolanin, pan Mariusz Grański.
Tutaj startuje dzisiaj prawie 400 zawodników z 20 krajów. Tutaj najbardziej dominujące kraje to jest Kazachstan, jest Belgia, Niemcy. To są takie kraje, które tu widać, że walczą. I oczywiście reprezentanci Polski. Także też widać wczoraj 2 medale brązowe, także super jak na dzień dzisiaj. Czekamy na dalsze dzisiaj medale.
Czekamy na kolejne medale. Wczoraj znakomicie spisała się Zuzanna Banaszewska w kategorii 78 kg oraz Jakub Kurowski. Jeśli chodzi o Wielkopolan, też tutaj startują?
Tak. Startują. Tutaj, jak tutaj przed chwilą walczył Damian Kubiak z Akademii Poznań. Tą jedną wygrał walkę bardzo ładnie, a drugą niestety przegrał. Liczymy, że w repasażach dalej powalczy o medal brązowy.
Te zawody Pucharu Europy, to jest też jednocześnie ważny start w kontekście zbliżających się mistrzostw Starego Kontynentu, właśnie juniorów.
Oczywiście, to są zawody, które jakby ustawiają tych najlepszych zawodników w ranki i ci, co będą najlepsi w rankingu, to mają szansę wystartować w Mistrzostwach Europy.
Wspomniał pan o tych 400 prawie uczestniczkach i uczestnikach tych zawodów, 20 krajów. Jeśli chodzi o tę organizację tutaj w stolicy Wielkopolskiej, to nie jest absolutnie po raz pierwszy, bo nie po raz pierwszy się spotykamy.
Oczywiście jest to 5. edycja, jest dobrze przyjmowana, bardzo dobrze jest zorganizowana, dzięki tu współpracy wielu osób z Polskiego Związku, oczywiście tu z Wielkopolski też.
Znakomity niegdyś judoka, a także olimpijczyk, medalista, mistrzostw świata, pan Wiesław Błak, dzisiaj w zupełnie innej roli podczas tych poznańskich zawodów. Proszę się określić.
Tutaj pełnię rolę komisarza sportowego Europejskiej Unii Judo. Przyjechałem tutaj czuwać nad prawidłowym przebiegiem zawodów.
To nie są małe zawody, to są duże zawody, bo mnóstwo zawodników, mnóstwo narodowych reprezentacji.
O tym, jak duże są to zawody, świadczy ilość startujących zawodników. Gościmy na matach Poznania 393 zawodników z 20 państw. I takie egzotyczne państwa przyjechały jak Australia czy Kazachstan. To jest nietypowe dla zawodów juniorskich, bo z innych kontynentów rzadko kiedy przyjeżdżają zawodnicy na tego typu turnieje. To jest ranga Puchar Europy, bardzo wysoki poziom zawodów. Przyjemnie patrzeć na poziom wyszkolenia technicznego zawodników. Także te zawody również są jedną z kwalifikacji dla juniorów do Mistrzostw Europy. Także to są bardzo ważne zawody o bardzo dużym, wysokim poziomie sportowym.
Takich ludziach jak pan Waldemar Legiń, Paweł Nastula, zawsze bije to sportowe serce, przede wszystkim niezależnie od pełnionych funkcji, więc tak mocno pan pod kątem sportowym na to patrzy. Wczoraj 2 brązowe medale dla Polski, jednej judoczki, Zuzanny Banaszewskiej oraz Jakuba Kurowskiego w kategorii 60 kg. Są ci, którzy mogą później w przyszłości zdobywać te olimpijskie medale mistrzostw świata już seniorskie?
Oczywiście, tego typu zawody są zawsze pierwszym krokiem w taki świat wielkiego judo, bo przecież i Waldemar Legiń, i tak jak pan wspomniał, Paweł Nastula, no i nieskromnie powiem ja, na takich turniejach zaczynaliśmy wchodzić właśnie w świat wielkiego judo, bo tu byliśmy medalistami tego turnieju, także tutaj kto jest medalistą, to mamy prawo sądzić, że w przyszłości również będzie reprezentował Polskę na najważniejszych turniejach.
Pytamy o jakość organizacji tej imprezy. No pan musi też okiem tym europejskim na to spoglądać. Jest okej?
No o organizacji tej imprezy świadczy chociażby to, że z roku na rok przyjeżdża coraz więcej uczestników, coraz więcej państw. Bardzo wysoko ten turniej oceniany jest w Europejskiej Unii Judo. Naprawdę, jeżeli chodzi o poziom organizacji, to jest na bardzo wysokim poziomie, bo ja przecież jeżdżę po całej Europie i widziałem niejedne turnieje. No tutaj, jak to się mówi, do niczego nie można się doczepić, bo i są bardzo dobre hotele, wyżywienie. No hala, sam pan widzi, że jest idealna do tego typu zawodów, także organizacyjnie naprawdę tutaj poznański, wielkopolski Związek Judo stanął na wysokości zadania.
Dzisiaj były też kolejne znakomite sportowe sukcesy naszych młodych judoczek i judoków. Złoty medal zdobyła Karolina Siennicka w kategorii do 57 kg. Brąz w tej samej kategorii dla Julii Bulandy. No i wspomniany także w naszym dźwiękowej relacji Damian Kubiak z Akademii Judo Poznań w kategorii do 100 kg. Przedostał się przez repasaże i także wywalczył brązowy medal. Serdecznie gratulujemy.
Natomiast Akademia Judo Poznań miała ostatnio swoje lokalowe problemy. Chyba je ma, ale wygląda na to, że zostaną zażegnane, a szczegóły w rozmowach Dawida Cytrowskiego.
Z Radosławem Miśkiewiczem, prezesem Akademii Judo Poznań, rozmawiamy w starej siedzibie przy ulicy Taborowej. Rozglądam się, no nie jest to specjalnie efektowna hala, to trzeba sobie wprost powiedzieć, ale jest bardzo duża szansa na to, że już wkrótce będzie można o tej hali mówić w czasie przeszłym, że przeprowadzicie się do wiele piękniejszego miejsca.
No, przyszły takie czasy, że niestety musimy pożegnać się z naszą obecną czasą. Dla nas ona jest doskonała, bo ona specjalnie była budowana 20 kilka lat temu pod judo właśnie, więc dla nas ona jest doskonała, no, ale miasto ma inne plany. Tutaj ma powstać basen, gdzie już został właśnie wyłoniony operator do tego, tak, do wykonawstwa. No a my musimy się zmierzyć z tym zbudowaniem nowej hali. No mam nadzieję, że to się stanie, bo już mamy zabezpieczone środki dzięki Urzędowi Miasta Poznania, będzie Urzędowi Marszałkowskiemu oraz wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, więc udało nam się ten budżet zebrać. No i niestety teraz czekać tylko na pozwolenie na budowę. Koparki wchodzą w teren i w maju przyszłego roku będziemy się cieszyć z nowego obiektu.
Nie są to tanie rzeczy. Kilka ładnych milionów złotych ta hala będzie kosztowała, natomiast ona nie będzie służyć tylko wam, bo to będzie obiekt, powiedziałbym, który może posłużyć nie tylko poznańskiemu judo, ale nawet reprezentacyjnemu.
No będziemy mieć chyba jedyny taki obiekt w Polsce. Nie ma takiego obiektu w Polsce, który będzie no tak nowoczesny i przygotowany typowo pod judo, z pełną odnową biologiczną, z zapleczem biurowym, socjalnym, siłownią, matą 800 metrów kwadratowych. Nie ma takiego obiektu w Polsce. No więc będziemy się cieszyć, że będziemy mogli zapraszać ekipy z całego kraju czy z zagranicy nawet, no bo będzie on doskonały, więc cieszymy się na to i czekamy już z niecierpliwością, gdzie będziemy mogli wejść do nowego obiektu.
To będzie trochę taki katalizator, miejsce, dom polskiego judo, bo to chyba takie będą ambicje, żeby tutaj faktycznie te zgrupowania reprezentacji regularnie się odbywały.
No my oczywiście będziemy jakby otwarci na to, żeby Polski Związek skorzystał z naszej sali, czy będą chcieli z niego korzystać, na to już jakby pytanie do nich. My będziemy otwarci, na pewno będziemy zapraszać ekipy z zagranicy. Przypominam, że mamy trenera Giorgio Wismary, który jest z Włoch i ma dużo kontaktów i już na pewno wiemy, że ekipy zagraniczne do nas będą przyjeżdżać, no bo każdy chciałby w takim obiekcie trenować, co podniesie oczywiście tam poziom sportowy, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, więc no naprawdę jesteśmy zadowoleni, że udało nam się dopiąć tę inwestycję. Mało osób trochę wierzyło w to, że nam się to uda, no ale jednak dopiliśmy to nasze marzenie i naprawdę jesteśmy szczęśliwi.
Na czym będzie polegała wyjątkowość tej sali? W czym ona, ta wyjątkowość, unikatowość, innowacyjność będzie się objawiać?
No przede wszystkim jest dedykowana judo, jest tak skonstruowane projekt tej hali, z projektantami rozmawialiśmy, żeby ona była przygotowana pod judo, nie tylko pod... Zazwyczaj jak są sale przygotowane pod sporty jakieś zespołowe, to ona jest typowo pod judo, więc wszystkie rzeczy, które są potrzebne do judo, ona będzie miała. Nie będzie rzeczy, które nie ma, a jest potrzebna, więc no będzie wyjątkowa, no bo będzie typowo skrojona pod judo.
Jeszcze chyba najważniejsze pytanie, w którym miejscu w Poznaniu na mapie Poznania ta hala powstanie?
Powstanie przy zespole szkół numer 8 na ulicy Jachowskiego-Winklera i także ta sala będzie służyć nie tylko nam, klubowi jako Akademii Judo, ale oczywiście szkole sportowej, które tam są, oddziały sportowe judo, przedszkole, które jest, więc nie tylko my będziemy z niej korzystać, więc całe środowisko sportowe z poznańskiego Łazarza.
Czyli w połowie przyszłego roku można już sobie rezerwować terminy, żeby na jakieś inaugurujące zawody się wybrać?
No mam nadzieję, że plany są w maju 2025, ma być oddany obiekt do użytku, więc czekamy na tą datę i mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam zima ani inne jakieś warunki atmosferyczne, żeby tego nie zrobić.
Zbliża się godzina 19, zatem kończymy pierwszą część audycji w sportowym rytmie. O 19 wiadomości Radia Poznań przedstawi Jacek Cerkawski, a my do Państwa wracamy 5 minut po 19.